Takie piękne utwory na stulecie urodzin świętego Jana Pawła II. A w naszym studiu, drodzy Państwo, już kolejny gość, pan Tomasz Matynia, Kongres Polska, Wielki Projekt. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A my spotkaliśmy się dzisiaj w naszym studio, żeby porozmawiać o wybitnej postaci. Roger Scruton odszedł od nas 12 stycznia 2020 roku. Pan miał ten zaszczyt, pan miał tę przyjemność, żeby tego wybitnego myśliciela konserwatywnego poznać i gościć w Polsce.
Tak, Roger Scruton był naszym gościem podczas 6. Kongresu Polska Wielki Projekt, kiedy to przyjechał do nas odebrać nagrodę, medal Odwaga i Wiarygodność, ustanowiony po to, żeby dziękować, ale też promować te osoby, którym Polska dużo zawdzięcza. Roger Scruton związany był z Polską od 1988 roku. Tutaj wówczas był po raz pierwszy w Krasiczynie. Przyjechał zakładając Jagiellonian Trust, taką organizację, która miała wspierać wyswobodzające się narody Europy Środkowej z oków komunizmu. Bardzo mocno zaangażował się w tą polską wolność i gdy był w 2016 roku w Polsce, wspominał tamte czasy i w swoim ostatnim zdaniu, jakie wówczas powiedział, zwrócił uwagę na to, że coś, co kojarzy mu się bezpośrednio z polskością, to jest wolność. I tak dzwonią te słowa w naszych uszach do dziś, bo na pewno mieliśmy okazję spotkać człowieka wybitnego, kogoś takiego, kogo dzisiaj się nie tylko cytuje, ale też wskazuje jako pewien drogowskaz dla konserwatystów, dla ludzi myślących zachowawczo. Dlatego ta strata z 12 stycznia, z niedzieli, jest dla nas bardzo wielka. Straciliśmy nie tylko mentora, ale też przyjaciela, bo Roger Scruton był wielkim przyjacielem idei Kongresu Polska Wielki Projekt.
Oprócz tego, że był właśnie orędownikiem i zawsze za Polską się opowiadał, to jakim człowiekiem był Roger Scruton?
Na pewno nietuzinkowym i bardzo konsekwentnym, niezwykle odważnym. Nie bał się mówić tego, co myśli. Właściwie w każdym spotkaniu z nim biła z niego taka pewność tego, co mówi i jak myśli. I myślę, że to jest najbardziej charakterystyczna cecha Rogera Scrutona. Tutaj w Polsce, gdy był naszym gościem, kilkakrotnie rozmawialiśmy o tym, jaka jest obecna kondycja Europy, Unii Europejskiej, stosunków międzynarodowych. On właściwie zawsze odpowiedź miał na większość tematów i nie były to jakieś odpowiedzi takie ad hoc, one zawsze były przemyślane.
No i co sądził o dzisiejszej Europie, o dzisiejszych zmianach cywilizacyjnych?
Bardzo mocno stawiał na to, że my jako ludzie mamy takie bezpośrednie zadanie, żeby zwracać się w kierunku celów i uważał, że Europa to zatraciła, że dzisiaj Unia Europejska nie ma żadnego celu, który mógłby ją jakoś wieść do przodu, powodować, że Europa staje się po raz kolejny centrum światowej myśli. On widział ten kryzys Europy nie tylko z perspektywy Wysp Brytyjskich. Wiadomo, że wyspiarze, Anglicy byli i są sceptyczni wobec projektu europejskiego, ale on bardzo mocno podkreślał, że tam nikt nie liczy się z konsekwencjami. Taki duży zarzut, o którym też powiedział podczas 6. Kongresu Polska Wielki Projekt, to właśnie brak odpowiedzialności, brak troski o to, co w Europie jest najpiękniejsze, ta rzymska tożsamość i chrześcijaństwo.
Tak, wiemy, że bardzo dużą rolę przykładał Roger Scruton do wiary, do chrześcijaństwa, tak jak pan powiedział. I jak był w Polsce, to mówił między innymi, mówił tak: jedna rzecz, której nienawidzę, to bunt i tylko przeciwko niemu się buntuję. Ale to nie chodziło o bunt wewnętrzny, czy szeroko pojętą wolność myślenia, tylko chodziło o bunt właśnie o tym, co pan powiedział, że ten naturalny porządek, który jest, żyjemy w świecie, żyjemy w naturze i ludzie tego prawa naturalnego nie szanują. Akurat punktem odniesienia wtedy, kiedy był w Polsce, była warszawska Parada Równości. Wiem, że Roger Scruton bardzo krytycznie wypowiadał się na temat związków homoseksualnych, na temat tego, co serwują środowiska LGBT.
to jest stanowisko takie charakterystyczne dla Rogera Scrutona od marca, do roku 68, marzec to w Polsce, ale na świecie był to rok bardzo, bardzo specyficzny, jeśli chodzi o to, co, jak zmienił świat. I jest taka teza, wielka teza konserwatystów zachodnich, ale też polskich, bo my tutaj jak najbardziej w myśli konserwatywnej mieścimy się na Zachodzie, że wielkich konserwatystów konstruują wielkie bunty, wielkie rewolucje. I tak jak Edmunda Berka ukonstytuowała rewolucja francuska i stosunek do niej zbudował tą ideę wówczas, tak Roger Scruton, widząc rok 68, stał się konserwatystą na wskroś. I jego wypowiedzi dotyczące tej sfery, ale także wielu innych sfer, odnoszą się właśnie do kwestionowania porządku rzeczy. I nawet on to poszedł z tym tak daleko, że jedną z książek w ten sposób zatytułował. Jest to chyba taka książka, która najbardziej jest takim wołaniem Rogera Scrutona o zastanowienie, pożytki z pesymizmu i niebezpieczeństwa fałszywej logiki. On tam udowadnia właśnie, jak te środowiska promujące jego zdaniem też bardzo często rozwiązłość, nie tylko samo LGBT, ale także rozwiązłość, dekonstruują ten świat, który wszyscy znamy, jak bardzo trudno będzie się nam w nim odnaleźć. I ta niepewność powodowała u Rogera Scrutona taki niepokój i właśnie ten bunt na bunt w jego przypadku. I wydaje mi się, że gdy spojrzymy na tą perspektywę, to co pisał w latach 80., co w Polsce było drukowane także w podziemiu, jego pierwsze książki w Polsce były drukowane w podziemiu, no to jednak spełniła się ta wizja, o której on wówczas pisał. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby filozof mógł za życia powiedzieć, że jednak ostrzegał przed czymś, i on wielokrotnie o tym mówił. Jego ostatnia książka jest takim właśnie rozliczeniem ostatnia wydana książka jest takim rozliczeniem z samym sobą. Ale też trzeba powiedzieć na wprost, że on tłumaczył tym współczesnym konserwatystom, czym jest konserwatyzm. I to jest największe dzieło Rogera Scrutona. Nie tylko budował stanowiska wobec powszechnych trendów, ale też tworzył pojęcia, kategoryzował. No coś, czego jest bardzo mało dzisiaj w tym świecie. Konserwatyzm nie jest ideologią, nie ma wielkich manifestów. Jest raczej postawą i nikt jak on nie potrafił tak tego wskazać.
No to jeszcze dodam, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, to Roger Scruton mówił tak podczas pobytu w Polsce: ruch gejowski jest idealnym przykładem buntu przeciwko Kościołowi katolickiemu, czyli całemu zestawowi idei dotyczących reprodukcji, rodziny, norm związanych ze wstrzemięźliwością seksualną, o której pan mówił i tak dalej. Nie dziwi mnie, że akurat teraz jesteśmy świadkami tego ataku. Na pewno dużą dozę wiedzy posiadał, bo na Wyspach Brytyjskich to wszystko dużo wcześniej postępowało i dla nas tutaj za tą żelazną kurtyną jego myśli na pewno bardzo dużo. No właśnie, czy nas ostrzegły, czy nie? To jest pytanie, czy wyciągniemy z tych słów wnioski, czy nie? Czy Roger Scruton palił papierosy?
Palił, miał taki jeden nauk, który jakoś podkreślał to, że jest człowiekiem. Bo niektórzy mogliby mieć wrażenie, że jest jakimś gigantem, a jednak miał swoje słabości.
Miał swoje słabości, ale też słabością jego była muzyka.
Myślę, że były trzy takie słabości oprócz tych papierosów. Muzyka to jego najpiękniejsza słabość. Był też zakochany w estetyce przestrzeni.
A też miał problemy z tym związane w Wielkiej Brytanii czasami.
Tak. Ale udało się jakoś to odwrócić zresztą w zeszłym roku. Ale ostatnią jego miłością, czymś, co za czym najbardziej chyba tęsknił Roger Scruton, była angielska wieś. I on na chwilę wjechał do Stanów Zjednoczonych i nawet opowiadał, że w Polsce też bardzo mu się podoba wieś, mimo że widział ją tylko troszkę, to, że to jest coś takiego, co trzyma polską duszę.
A drodzy Państwo, skoro mówimy o Rogerze Scrutonie jako muzyką, to mamy fragment opery Scruton Violet. Posłuchajmy, tak komponował już świętej pamięci Roger Scruton.
I'd say 200 pounds.
To właśnie fragment jednej z oper. Pan miał czas albo miał okazję posłuchać tej opery?
Tak, my ją w ramach niespodzianki dla Rogera Scrutona zagraliśmy podczas 6. kongresu. Był bardzo zaskoczony, bo ta jego kompozytorska część była miłością, takim bardziej hobby, i nie myślał, że ktoś będzie sobie zadawał tyle trudności, żeby to poza Wielką Brytanią, poza Anglią odtworzyć. Także słuchaliśmy, ludzie byli zaskoczeni tym, jakim człowiekiem renesansu jest Roger Scruton, można tak paradoksalnie powiedzieć. I on sam, widać to było, że był najbardziej wzruszony w tym momencie, nie wówczas, kiedy pan prezydent Andrzej Duda wręczał mu tą nagrodę. Wtedy był zaszczycony, ale łza w jego oku pojawiła się wtedy, kiedy polscy artyści, pianista, wokalistka zagrali, zaśpiewali coś, co było wyrazem jego serca, bo muzyka była dla niego bardzo ważna i ważniejsze chyba tylko było wino od muzyki, i myślę, że dziś, wracając do tych utworów, też można usłyszeć, jakim człowiekiem był Roger Scruton.
Państwo tego nie widzą, ale Tomasz Matynia to jest młody człowiek i co najbardziej utkwiło panu w sercu, w głowie, jeżeli chodzi właśnie o przesłanie Rogera Scrutona?
Jest takie zdanie, które bardzo często Roger Scruton powtarzał. Ja pierwszy raz dostałem to zdanie od niego mailem, bo nasza znajomość zaczęła się od tego, że jako student napisałem do niego. Tak, były maile. Napisałem do niego maila. On był bardzo taki zinformatyzowany, miał swoją stronę internetową i odpowiedział mi w ten sposób, żeby nigdy w trakcie debaty politycznej, w trakcie jakiejś debaty na temat idei, na temat filozofii, nie być zacietrzewionym i zawsze być dwa kroki do przodu. A jeśli chodzi o taką myśl, która jest najważniejsza z tych prac, które w Polsce wydano, ale też które są często powtarzane, to jednak jest ta myśl, że znane jest zawsze łatwiej, że w ten sposób, że może inaczej, że jeżeli ktoś poznaje, to z natury rzeczy staje się konserwatywny. Jeżeli nie poznaje, to wówczas szuka jakiegoś nowego odniesienia, czyli poznanie powoduje, że człowiek chce coś zachować. I to jest taka myślę, główna postawa konserwatystów dzisiaj.
No, o tym zacietrzewieniu, o którym mówił Roger Scruton, to na pewno warto przypominać Polski, w ogóle politykom i ta debata publiczna, żeby może toczyła się inaczej. O mowie nienawiści też Roger Scruton miał swoje zdanie, zresztą miał na każdy temat.
Drodzy tak, definiował państwo, nam wszystko.
Definiował. Bardzo dziękuję. Tomasz Matynia, Kongres Polska, Wielki Projekt. Bardzo dziękuję. A w tym roku już wiemy kiedy?
Tak, wiemy. Będzie to ten długi weekend po Bożym Ciele. 10. rocznicowy Kongres Polska, Wielki Projekt.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Godzina 8:45. Słuchają państwo Poranka Wnet. A my teraz, no właśnie, woli pan pożegnanie z bajką czy autobusy?
Myślę, że byliśmy przez chwilę w świecie idei, także myślę, że możemy nawiązać do bajek.
Pożegnanie z bajką, zespół Koma. Drodzy państwo, jest godzina 8:51, Poranek Wnet trwa, a my kończymy dzisiejszy poranek kulturą. Janusz Grudziński, współzałożyciel zespołu Kult. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie, ale dzisiaj nie o muzyce będziemy, drodzy państwo, rozmawiać, a porozmawiamy o Królowej Polsce. Co to za projekt?
Królowa Polska jest to pokaz, taki multimedialny pokaz moich zdjęć, ponad 300 robionych na przestrzeni ostatnich kilku lat w czasie moich podróży po Polsce. Zdjęcia są podzielone na 30 rozdziałów, czyli są o bardzo różnej tematyce, od takiej, powiedzmy, poważnej, patriotycznej, religijnej, po jakieś widoki, krajobrazy, po taką może bardziej frywolną końcówkę, gdzie pokazuje dziwne różne zakłady gastronomiczne, sklepy, taką toalety, jakąś taką stronę, która w tym takim pełnym wachlarzu się mieści, bo nazwa jest, pochodzi od wsi, która pod Nowym Sączem, i jest jakby ten pokaz tytułowany zdjęciem tej tablicy z nazwą miejscowość Królowa Polska. No i faktycznie pokazuje tą Polskę, no, po której jeżdżę od kilku lat, programowo nie jeżdżąc za granicę na wakacje, ale jeżdżę i zimą, i jesienią. No i z kilku tysięcy zdjęć wybrałem 330 takich debeściaków i jutro to pokażę. Dlaczego multimedialny? Bo pod tym idzie cały czas moja muzyka, znaczy różna do różnych rozdziałów.
Którą sam skomponowałeś?
Którą sam, tak. Moja muzyka, tak. I to będzie można jutro obejrzeć o godzinie 19, czyli w środę 15 o godzinie 19 w kinie Luna, wstęp wolny.
Pokaz trwa 53 minuty, tak. Więc nie jest on za długi, ale na czym się skupiałeś? Jakie były twoje inspiracje, że te zdjęcia się nadają, a
tak,
te akurat od siebie?
No to wiele. Znaczy, po pierwsze, żeby było ostre. Bo to była pierwsza selekcja. Druga, żeby były oryginalne, bo jeśli,
no tak, praktyczne,
jeśli jest rozdział, powiedzmy, kościoły czy miejsca pamięci, bo są takie rozdziały, no to nie dają w kościołach katedry na Wawelu, tylko jakiś kościół z pewnych względów ciekawy, ale gdzieś kompletnie nieznany.
Na przykład?
No na przykład w Grajwie taki monster stoi, co wygląda jak jakiś, jakby wylądował UFO. Albo też takie ładne kościoły, na przykład kościół w Kleszczelach, gdzie jest taka figura i stoi taki święty, ma napisane: największa jest miłość, ale tak jest najwy i enk, tak...
Czyli tak z humorem trochę też. Te zdjęcia.
Nie byłbym sobą. Ale są też... te rzeczy muszą być tak, znaczy gdzieś rzeczy też często takie niepowtarzalne, na przykład grup dwojga po poległych w wojnie 20 roku, gdzie występuje, znaczy jest, jedną z nich jest kobieta. Czyli rzeczy takie nietypowe, czy na przykład tablica poświęcona też wojnie 20 roku z uwzględnieniem wojsk Atamana Petlury. Więc jak się po tej Polsce pojeździ, to więc oryginalność, znaczy jakość, oryginalność też właśnie estetyka, jeśli są rozdziały pod tytułem krajobrazy czy coś, no to są to ładne krajobrazy, prawda?
No czyli co,
różne.
No Polska
też w tych rozdziałach końcowych też na przede wszystkim poczucie, znaczy, żeby to było śmieszne, mówiąc krótko, a jest. No.
Żeby
jeśli,
było zabawne.
Jeśli siedzi kot, prawda, jest rozdział zwierzęta, siedzi kot w oknie i tak patrzy, a na ścianie domu, gdzie jest napisane jebać psy, no to cicho. Psy. Przepraszam. No ale to jest na tym zdjęciu, to ja tylko cytuję.
Taki napis się pojawił. Tak.
No to już myślę, może rozbawić.
To, drodzy Państwo...
Ale to jedyny wulgaryzm i nie ma gołych bab, także dzieci można przyprowadzić.
To, drodzy Państwo, jutro o godzinie 19 w kinie Luna, 15 stycznia, Janusz Grudziński, Królowa Polska, bo tak się nazywa ten cykl, ten pokaz, który... zorganizowałeś na jutro, a Królowa Polska Anno Domini 2020, jakie masz życzenia, żeby co się w Polsce zadziało w tym roku?
No, żeby Duda pozostał prezydentem, to takie pierwsze, co mi się nasuwa. No, żeby dalej to jakoś tak szło, żeby nie było na przykład wojny, gdzie nasi żołnierze na przykład musieliby walczyć na Bliskim Wschodzie, co raczej wydaje się nierealne, ale mówię, żeby ludzie byli, że tak powiem, zadowoleni, uśmiechnięci, żeby tak jak jest do tej pory, ta przestępczość jest zdecydowanie mniejsza, prawda, już nie, w porównaniu z latami 90, gdzie w nocy po Warszawie to się tak chodziło czasami z duszą na ramieniu w tej chwili.
A czy Rogera Scrutona myśl znałeś?
Jeszcze raz, jaką?
Na Roger Scruton, to na konserwatywny,
to
taki,
ja wiem,
myśliciel,
ale co on
filozof. Nie mówię, czy w ogóle znałeś jego książki, jego przesłanie?
Nie. to nie na moją głowę.
A co sądzisz, bo wczoraj obchodziliśmy, czy obchodzono rocznicę śmierci Pawła Adamowicza. Coś się zmieniło w polskim dyskursie po tej śmierci?
Jak myślę, że to jest sprawa, że tak powiem, przycichła i pytasz o sytuację na dziś, tak? Mhm. Nie, to już, no to gdyby nie przypomniano tego, no to właściwie to, myślę, że już tyle przez ten rok się różnych rzeczy innych wydarzyło, że to już właściwie. Tyle, że dostał ulica Lech Kaczyński i ma ciągle problemy tutaj w Warszawie. Nie wiem, czy w końcu ma tą trasę łazienkowską, czy nie ma, bo już...
Nie wiem, nic o tym nie słyszałam, ale...
No nie, no, mieli wrócić do tej Armii Ludowej, tu zrobili, więc, a tam bezdyskusyjnie, że tak, no ale tam rada do miasta jest taka jaka, no, tak słucham.
Ale wiemy, że w Gdańsku, w Bazylice ma być właśnie powieszony obraz Pawła Adamowicza z jakąś adnotacją odnośnie jego biografii. A właśnie, a przedwczoraj...
W Bazylice w Gdańsku?
Tak.
W środku?
Tak.
W ołtarzu głównym?
A co sądzi Janusz Grudziński o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, bo przedwczoraj był finał?
Kontrowersja taka, to znaczy tak, teściowa się twoim samochodem zabije, to mniej więcej tak myślę. Znaczy mam tutaj te mieszane uczucia.
Mam sentyment pewnie.
Znaczy ja jak już mam, znaczy biednym według naszej religii powinno się pomagać raczej tak skromnie, po cichu, a nie z tym całym z tym, co się dzieje. Więc ja na przykład, jak już to raczej spójrzmy na przykład na mojej rodzinnej ulicy Namiodowej, co robią od lat kapucyni o 12. Wydają obiady bezdomnym, prawda? Od wielu, wielu lat. Od zawsze.
No my teraz...
I to o tym nikt nie wie. Tylko jest raz w roku show.
My teraz posłuchajmy fragmentu muzyki, którą Janusz Grudziński skomponował właśnie do jutrzejszego pokazu.